Cześć, witajcie w naszym kolejnym odcinku Spoiler Zone. To już jest nasze przedostatnie spotkanie z drugą serią Detektywa, bo za tydzień będzie emisja finału i to będzie 90-minutowy finał. Wielki finał i może wreszcie zrozumiemy, o co chodziło w całym tym serialu.
Tak, może sami detektywi przestaną się gubić w zawiłej fabule i nie będą zadawali takich pytań dotyczących na przykład tych, o co chodzi z tymi niebieskimi diamentami.
Tak, bo to był ten ostatni odcinek, ten przedostatni odcinek. To był odcinek, kiedy sami bohaterowie powiedzieli głośno, że nie kumają, o co chodzi w fabule. To był ten moment, kiedy oni naprawdę wymiękli, a ja wymiękłam razem z nimi. Ale nie martwcie się, to prawdopodobnie nie jest ostatnie spotkanie z detektywem w ogóle, bo jeżeli jeszcze na przykład będzie nam się chciało robić podcasty, to istnieje dosyć duża szansa na to, że sezon trzeci detektywa powstanie, dlatego że jeden z egzeków HBO powiedział ostatnio, że jeżeli tylko Nick Pizzola to będzie chciał kolejny sezon robić, to ich drzwi są otwarte, więc myślę, że Nick Pizzola to raczej będzie chciał. Od czego zaczynamy?
Zaczynamy od podsumowania tego, co się działo w poprzednim odcinku, czyli bohaterowie spotykają się po tej całej akcji. Bezerides jest nadal pod wpływem tych dziwnych narkotyków, które dostała na tej imprezie z orgią w tle.
No tak, towarzystwo jest dosyć straumatyzowane i przyjeżdżają wszyscy po tej akcji do jakiegoś pokoju motelowego, i tam dochodzą do siebie. Dzieją się różne rzeczy. Ani schodzi z dragów, jednocześnie też jej się uruchamiają różne złe wspomnienia z dzieciństwa. No tam cały czas międlimy ten temat, który został zajawiony w poprzednim odcinku, tego, że Ani była molestowana jako dziecko przez jakiegoś starego capa, który ją zaprowadził do jakiejś ciężarówki.
No przede wszystkim Ani Bezerides wyciąga fotografię, których jeszcze nie zdołała wcześniej chyba pokazać Velcoro, prawda? To są te zdjęcia, które otrzymała od tej dziewczyny, którą uratowała z tej orgii imprezy. To są fotografie, jak się okazuje, wykonane potajemnie przez jeszcze kogoś innego, przez Taszę.
Ale nie odniosłeś wrażenia, że w tym odcinku nadal nic nie wiadomo? To znaczy pojawiają się pewne nowe wątki w tej całej sprawie kryminalnej. Teoretycznie, jakbyśmy się tak bardzo postarali, no to jesteśmy w stanie w tym momencie usiąść i sobie na takim dużym wykresie wyrysować pewne rzeczy, które się tam ze sobą łączą. Trójka po akcji, kiedy już tam trochę doszli do siebie, zaczyna się zastanawiać, znaczy trójka, czyli Ray Velcoro, Ani Bezerides i Paul Woodroff stoją i po prostu rozmawiają i wymieniają się tymi informacjami, robią duże podsumowanie i kurczę, ciągle im się to wszystko jakoś nie klei, no, bo tam są, nie, ja kompletnie nie rozumiem, o co chodzi w tym.
Przede wszystkim wiele wątków, które się pojawiają w tym odcinku przedostatnim, sprawia wrażenie dosłownie napisanych na kolanie, dołożonych na siłę w ostatniej chwili.
Wiesz co, ja myślę, że tu właśnie o to chodzi, że my w tym ostatnim odcinku oni nam dowiodą właśnie, że to się wszystko trzyma kupy, że tam będzie takie... O, kurczę, faktycznie, wiesz, że tam po prostu ten jeden taki...
Ale to nic.
Tak, ten jeden element, który po prostu sprawi, że to wszystko zacznie mieć sens. Na razie nie ma. Na razie nie ma, to znaczy...
Nie, może nam to sugerowali przez cały czas, ale jesteśmy jacyś za mało spostrzegawczy, albo...
Wiesz co, tam najbardziej jakiś przedziwny jest wątek tych niebieskich diamentów. To jest w ogóle kompletnie od czapy. I... Okej, zaczynamy dochodzić do tego, oni zaczęli też dochodzić do tego, kto mógł ukraść te diamenty. Okazało się, że tam były jakieś dzieci i okazało się, że prawdopodobnie dziewczynka pracowała dla Kaspara, to znaczy dziewczynka, no już, bo to się działo w 92 roku, czyli to już nie jest dziewczynka, tylko
dorosła
kobieta,
dziewczynka.
Dorosła dziewczynka. I co więcej, ty, Janusz, zdaje się, widziałeś ją też, bo ja sobie na przykład nie przypominam, ale ty sobie przypomniałeś,
że... Mi się wydaje, że ona się pojawiła na planie filmowym tego Mad Maxa pierwszym odcinku.
Tego takiego nie
tak.
Mad Maxa.
Zdaje się, że Velcoro i Bezerides przesłuchiwali taką dziewczynę i właśnie zapamiętali jej imię jako Erika. Erika to była ta asystentka Kaspara.
Tak. No właśnie, bo to ta dziewczyna, która była jakoś tam związana z Kasparem, to znaczy...
Tak, ale jej prawdziwe imię niby było Laura.
Tak, no oni się później jeszcze zorientowali dzięki tej uratowanej prostytutce z tej imprezy. Ona im powiedziała, że ta dziewczyna, która jest na jednym ze zdjęć, to jest właśnie ona. Więc no, tutaj pojawiają się różne informacje i tak naprawdę różne wątki i niby to się składa w całość, ale za cholerę nie wiem, jak to się ma do śmierci Kaspara i jak to się ma do tych wszystkich wątków związanych z na przykład z Frankiem Semionem, to znaczy ja wiem, że to niby gdzieś jest jakoś połączone.
Właśnie...
Kompletnie nie wiem, gdzie w tym wszystkim jest Paul Woodruff. Znaczy niby wiem i nie wiem.
No właśnie Paul Woodruff jest wkręcony w to wszystko przez tą organizację Catalyst.
No.
To ma też związek z Black Mountain. I...
Właśnie, słynne hasło Black Mountain i te pieniądze, no które on tam miał takie jakieś zajumane.
Które wydała jego matka.
Które wydała jego
bardzo
matka.
Bardzo się zdenerwował, kiedy się...
Których nie opozał... zarobił w Afganistanie. Chciałam właśnie, pozdrowić tak. osobę, która kiedyś właśnie nie tyle dyskutowała, co bardzo jednoznacznie napisała nam w komentarzach, że jesteśmy dosyć śmieszni, ponieważ przecież on te pieniądze zarobił w Afganistanie i wszyscy żołnierze dostają takie odprawy. Nie, to nie była odprawa z Afganistanu.
Na to nie wygląda.
Na to nie wygląda, ale ja mimo wszystko, wiesz co, mimo wszystko nie wiem, jaki to ma związek i w ogóle...
Tam chodziło o wpływy Kaspara i Semiona, czyli syn burmistrza Czesaniego i ten rosyjski gangster Osip mieli się podzielić... Po śmierci Kaspara, znaczy podzielili się właściwie majątkiem Kaspara.
No, tam podzielili się majątkiem, po prostu mu zabrali.
Po prostu go sprzątnęli. I jednocześnie postawili Semiona przed takim faktem dokonanym. Tutaj w tym odcinku obserwujemy to, w jaki sposób Semion, który pozostał całkowicie sam, bo dowiaduje się, że ta jego cała świta była właściwie już zmówiona przeciwko niemu i tylko sprawiali pozory tego, że dla niego pracują i są lojalni wobec niego.
Ale wiesz co, ja sobie jeszcze teraz jedną rzecz przypomniałam, mianowicie taką, że ci, którzy mogli zabić Kaspara, go nie zabili, bo się do tego nie przyznają. Pamiętasz, jak Semion zaczął rozmawiać, no, delikatnie mówiąc, rozmawiać z tym swoim przybocznym, którego ostatecznie zastrzelił? On powiedział wtedy pod presją, właściwie jego życie wisiało na włosku, że oni nie mieli nic wspólnego ze śmiercią Kaspara. Tym bardziej, że śmierć Kaspara jest jeszcze o tyle dziwna, że jemu na przykład wyłupiono oczy. Więc to jest jakaś taka dziwna akcja, jakby ktoś, nie wiem, zemścił się za coś, co on zrobił. To są jakieś takie, jakby tak popatrzeć, no to taki modus operandi, to może być właśnie, nie wiem, związane z jakimś doświadczeniem z przeszłości, jakąś, nie wiem, jakimś właśnie wykorzystaniem, gwałtem. Tutaj te motywy wykorzystywania i handlu kobietami, właśnie gwałtów, jakiejś takiej perwersji tam, wiesz, te motywy wszystkie są bardzo obecne i od początku jest nam sugerowane, że to może mieć coś z tym wspólnego. Na dobrą sprawę my nadal nie wiemy, kto zabił Kaspara i to wcale niekoniecznie muszą być ci, którzy ukradli ziemię i ukradli pieniądze Semionowi. Pojawił się już jakiś czas temu na Reddicie i później na przykład serialowa o tym pisała. Taki ciekawy wątek, jeden z widzów zaczął rozkminiać i stworzył taką bardzo nietypową teorię dotyczącą tego, kto mógłby być w tym wszystkim tym, powiedzmy, czarnym charakterem albo tym tajemniczym mordercą. I wyszło mu, że to może być niejaki Kevin Barris. Nie wiem, czy wiecie, który to jest koleś. Znaczy, myślę, że jeżeli widzieliście ten ostatni odcinek, to będziecie wiedzieć, który to jest koleś, ponieważ jest to dokładnie ten człowiek, który zastrzelił Paula Woodruffa. I tamta teoria powstała już jakieś 2 odcinki temu. W sumie to jest dosyć skomplikowane, żeby ją streścić, ale generalnie chodzi o to, że Barris jest takim z jednej strony mścicielem, a z drugiej strony jest przekonany, że on po prostu ma do spełnienia jakąś misję i chroni dobrych ludzi. Ten użytkownik Reddita wyśledził, że on w zasadzie, znaczy mówię o Kevinie Barrisie, że tam, gdzie się coś ważnego działo, to on wszędzie był. Przyznaję, że nie oglądałam poprzednich odcinków pod tym kątem, natomiast jego obecność w tym momencie, w finale tego odcinka, no przyznacie, jest dosyć istotna. Szczególnie, że zabił jednego z trójki głównych bohaterów. Poza tym on się też pojawia, jego nazwisko się pojawia w kontekście kradzieży tych diamentów, bo tam jest taka teoria, że trzech skorumpowanych policjantów, w tym między innymi Berries i niejaki Dixon, który został, który zginął w strzelaninie.
Pod koniec czwartego odcinka.
Tak, w 92 roku w czasie zamieszek ukradli po prostu te diamenty. No dobra, ale wiesz co, tak sobie teraz myślę, że skoro już przecież mieliśmy jednego głównego bohatera, który został zastrzelony i nadal żyje.
Okej.
No więc tak sobie myślę, że...
A to były gumowe kule wtedy, tak?
A słuchaj, może znowu mamy gumowe kule. Co by potwierdzało teorię tego gościa z Reddita, że do Reja Velcoro gumowymi kulami też strzelał... Berries. Tak, strzelał Berries. W ogóle odsyłam was do...
Czyli chwilę, mamy dwa takie same cliffhangery. No, chyba drugim czy trzecim odcinku i w przedostatnim.
I w przedostatnim. No wow. Nie wiem, czy to jest ten sam cliffhanger, bo może on jednak został zastrzelony tak naprawdę, no tam krwawił i w ogóle, więc może jednak to nie była ściema, ale Janusz właśnie znalazł informację, że Paul Woodruff będzie się pojawiał w ostatnim odcinku, może w retrospekcjach, słuchaj.
Jest na IMDb, albo będzie duchem.
W tym odcinku zdecydowanie Frank Semion dawał czadu, wreszcie wyszła z niego trochę mroczniejsza natura, chociaż nadal powieka mu jakoś bardzo nie drżała. No on jest po prostu gangsterem i biznesmenem, no jak mu się nie udaje, no to zaczyna sprawy brać w swoje ręce i w tym wypadku wreszcie wziął sprawy w swoje ręce i coś wymyślił, jakąś intrygę.
Trochę mu się grunt usuwa pod nogami, więc... Chyba będzie spadał.
No, chyba będzie spadał. Chyba
podpalił
już nie ma...
te wszystkie kluby.
No i spadł. Słuchajcie, no ten odcinek trzymał poziom. No, pomijając nasze narzekania, że nie kumamy zupełnie tego, nie wiem, Janusz twierdzi, że on rozumie, ja jakoś mam problemy z tym, żeby połączyć w całość tą całą historię, ale rozumiem, że ekipa Ani Bezerides i Rey Velcoro mają to samo, więc może nie jestem odosobnionym przypadkiem. To jest dobre, że jest naprawdę tempo, że to wszystko jest przemyślane i myślę, że rzeczywiście, już tak nie ironizując, to myślę, że rzeczywiście w finale wszystkie te wątki się zawiążą i powiemy, ha, tak właśnie o to chodziło. Tak, ja bym tak chciała powiedzieć, okay. Że tak, o, wow, ale super, super sezon.
No dobra.
No to ja wam jeszcze na koniec powiem, że trwa właśnie kampania crowdfundingowa, jakby nie patrzeć, w której zbieramy na sprzęt i na rozwój naszego kanału, a tak konkretnie to zbieramy na nowy komputer po prostu. Naszą kampanię znajdziecie na stronie Polak Potrafi, projekt jakby nie patrzeć. Taki jest dokładnie adres polakpotrafi.pl, projekt jakby nie patrzeć. Więc jeżeli na przykład będziecie mieli ochotę jakoś nam okazać, że nie wiem, robimy fajną robotę wideo albo podobają wam się nasze podcasty, to możecie nam się po prostu odwdzięczyć w formie jakiegoś wsparcia, albo ewentualnie, jeżeli nie macie czym nas wesprzeć, to możecie nas na przykład zaszerować na Facebooku, Twitterze albo w innych mediach społecznościowych.
A tymczasem...
Ping!
Ping! Dziękujemy.
Dziękujemy.